Sport w Słupsku i nie tylko.
W naszym studiu gość Krzysztof Miller, trener Gryfa Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zanim może o zespole i o przygotowaniach i o tym, co od nowego roku, bo te przygotowania wiemy, że ruszą już z kopyta, jeżeli chodzi o przygotowanie do rundy wiosennej, to najpierw niech trener się pochwali, bo tutaj jakiś kamp, jakieś przygotowania, jakieś spotkania, szkolenie z trenerami?
Tak, intensywny weekend, bardzo mocno, prosto można powiedzieć, z Opola przyjechałem do ciebie, tak więc myślę, że tutaj...
Ale to nie był festiwal w Opolu.
Nie, żaden festiwal. Bardzo fajna kursokonferencja, gdzie...
Taka klinika trenerska, tak? Rozumiem?
Tak, i to przyjechali, rzadkość to jest, żeby trenerzy Barcelony z La Masii zwierzali się ze swoich tam jakichś sekretów.
La Masia, wyjaśnijmy dla tych, którzy nie wiedzą, to jest młodzieżówka Barcelony.
Dokładnie.
Czyli taka szkoła dla młodych piłkarzy. Oni są szkoleni docelowo, najlepsi trafiają do pierwszego składu.
Dokładnie, tak. I fajne też to było, że nie tylko był trenerzy, ale też był jeden z dyrektorów, tak więc też troszeczkę i o pierwszym zespole. Wiadomo, tych takich sekretów z pierwszego zespołu nie zdradzą, ale dużo ciekawej wiedzy, innego spojrzenia na piłkę nożną, zwracania uwagi na detale. Nie wiem, czy możemy tu wejść w jakieś szczegóły.
No, proszę bardzo.
Na pewno jedną z takich tych ważniejszych elementów, które zobaczyłem, bo pracowali na zawodnikach z Polski na pokazowym treningu. Bardzo dużo zwracali uwagę na pozycję otwartą ciała i jaka jest odległość między zawodnikami, gdzie u nas zazwyczaj, jak się oglądamy, gdzieś chcemy tą szerokość łapać, żeby byli szeroko zawodnicy, a tutaj jest na odwrót, mają
tak być zwany
bliżej.
Spacing, czyli ta przestrzeń, tak?
Tak, dokładnie. A tutaj mają być bardziej, bliżej siebie, ponieważ piłka szybciej chodzi po prostu na jeden kontakt, co umożliwia im szybszą grę. Nie? I takie to są takie, no i zwłaszcza ta pozycja otwarta, jak ustawiali cały czas chłopaków z Polski, widać, przestawiali, bo gdzieś to mieli pozycję.
Czyli twarz, ciało do piłki, tak?
Twarz i ciało zawsze w kierunku bramki przeciwnika.
Aha, czyli...
Żeby nie marnować czasu na obracanie się z piłką, nie używać tego drugiego, trzeciego kontaktu. Gdzieś tam mówimy, że dużo zwracają na grę na jeden, ale jednak tutaj gdzieś od małego ta pozycja otwarta, ale to też krótkimi podaniami, żeby grać na polskie realia. Ciężko to przełożyć, ponieważ oni mają wszystkie boiska piękne. My niestety musimy walczyć z niedogodnościami, niestety nierównymi boiskami. To
no
jest
to
przewaga.
Trzeba być trochę lepszym, jeśli za masę.
No na przykład, no tak.
No dobrze,
no tak.
Ale też tak pytaliście o to, jak to się organizuje tego typu szkółkę, czy bardziej już takie treningowe, typowo szkoleniowe sprawy, taki już taka wiedza specjalistyczna, jeżeli chodzi o trenerów?
Znaczy tutaj przede wszystkim... Jedno i drugie. Jedno i drugie, bo też tylko, że no, bardzo ciężko jest przechodzić. Jak oni pokazali nam, jak wygląda ich sieć scoutingowa, czy ilu jest dyrektorów, fizjoterapeutów od najmłodszych grup, no to ciężko jest to przełożyć na realia polskie. Choćby nie wiem co, ale na pewno kilka detali można wyciągnąć. Jest też opcja, ja niestety nie będę mógł pojechać, ale może nasi trenerzy z Akademii pojadą do właśnie już do Hiszpanii, do La Masii i odbyć tygodniowy staż tam w tej akademii, no najlepszej akademii na świecie, można powiedzieć.
No tam ściągają zawodnicy z całego świata często,
no,
dzieciaki
pokazali,
przyjeżdżają,
tak,
się uczyć i trenować. Ta
tak.
Piramida szkoleniowa jest,
dokładnie.
No w wielu przypadkach to się kończy po prostu karierą, no, światową.
No tak, tylko ostatni mecz z Atletico Madrid średnio.
No to akurat, sport. Ktoś był lepszy, ktoś ma większą, dokładnie, determinację i dlatego strzelił.
Nie tylko Chrystus ma problemy, gdzieś tam i Manchester City, i Barcelona.
No tak, trochę ma zadyszkę Lewandowski, ale nie wiem, czy to jest do końca jego wina, czy to po prostu zespół przestał trochę funkcjonować, no bo jeżeli się przegrywa z zespołami z końcówki tabeli, no to i to u siebie 0-1, to jest jakiś sygnał, że jest jakiś kryzys, więc to są sprawy ludzkie po prostu najnormalniej w świecie, niezależnie od poziomu, w jakim się występuje. A jak się trafi na taką kursokonferencję, gdzie przyjeżdżają ludzie z Barcelony?
Znaczy to jest dla trenerów, teraz jest tutaj gdzieś tam PZPN bardzo mocno stawia na szkolenie. Sam bardzo często jeżdżę na takie szkolenia, już teraz już po tylu szkoleniach staram się już wybierać, robić selekcję, że nie jeżdżę na każdą, bo to wiadomo, gdzieś tam detale, szczegóły, ale bardzo lubię właśnie, jak z zagranicy ktoś przyjeżdża. Na razie najlepsza kursokonferencja, na której byłem, to było, gdzie przyjechał trener Bielsa, ale to nie było powiązane z PZPN-em akurat, tylko to była taka konferencja zorganizowana w Warszawie przez prywatnego jakiegoś tam inwestora i zaprosili go i no niesamowita wiedza. Ta konferencja była po prostu, ja nawet nie wiem, jak 10 godzin, no po prostu to było od tak po prostu moment, nie? Tak, więc
jak się robi, to się lubi, to czas szybko mija.
Dokładnie.
No. I się nie pracuje ani godziny. No dobrze, ale taki trener jak Bielsa, jak przyjeżdża, to w czym on może wam ułatwić pewne aspekty treningowe? No bo to jest już gość, który funkcjonuje na pewnym poziomie. On się nie zajmuje podstawami, no bo takiego zawodnika ma dostać, gotowego. Wy często musicie tego zawodnika no, jeszcze kształtować, jeszcze go tam poprawiać w detalach.
Znaczy, no, myślę, że tutaj ci najwięksi trenerzy, czy to Sacchi, czy Bielsa, bo z różnymi gdzieś tam, mówię, na tych konferencjach się spotkałem, to też oprócz tego o tej technice, taktyce, ważny jest ten czynnik ludzki też. Oni naprawdę są ciepłymi osobami i podchodzą do człowieka, później do zawodnika. U nas w Polsce troszeczkę trenerzy, wydaje mi się, że to guru jakieś takie jest. Bogiem zawodnik nie może się odezwać. Ja mam rację jako trener. Nikt inny się nie liczy, nie rozmawia z zawodnikiem, bo ja jestem trenerem, przyszedłem wszystkie szkolenia, a widzimy na jakim etapie jesteśmy. Reprezentacja Polski czy Ekstraklasa. No. Tak więc wydaje mi się tutaj, że to jest jedno. A
czy
drugie...
takie podejście społeczne troszeczkę
tak,
bardziej,
no, znaczy,
mentalne?
Widać, że bardzo duży nacisk kładą na taką nawet...
Nie komunikację?
Wiem, komunikację, psychologię, te umiejętności miękkie. O. Okay. Bardzo duży nacisk i to jest czuć. No i nie co do Bielsy akurat, on ma 11 przejść w trakcie meczów, które stosuje i nie ma 12, nie ma 10, jest 11.
11 przejść, to wyjaśnijmy, o co chodzi.
Znaczy to by musiał wejść w takie detale już. Na
to chodzi coś o taktykę?
To jest o taktykę i to jest coś takiego, że on to rozrysował każde przejście strzałkami, że na przykład jak siódemka może pracować tylko w linii poziomej, jedenastka może w poziomej i pionowej i później jest po kolei ciąg zdarzeń, czyli obrońca może pracować w linii poziomej i skośnej, prawy obrońca, lewy tylko może pracować w jednej linii i mówimy, no tak siedzi człowiek i myśli, no ale no, czemu nie może tak, nie? A jak później połączył te 11 wszystkich tych ruchów, tych zawodników, wyszło coś niesamowitego. W każdej fazie przejściowej do obrony była asekuracja i w każdej fazie ataku mieli przewagę. Jest to bardzo trudne, to też Klich kiedyś w wywiadzie opowiadał, jak tam bardziej głowa musi pracować niż sama fizyka.
Czyli bo nie wystarczy po prostu pobiec
nie,
do przodu.
No nie,
trzeba
tylko
wiedzieć
właśnie,
gdzie.
Tylko, że u niego było coś takiego, że musiałeś to zrobić, w sensie takim, że te strzałki nie mogłeś zrobić...
Nic
innego, ale było to tak, tylko że zawodnicy mu ufali, bo wiedzieli, okay, że to działa. Okay. I to w Olympique Marseille, jak był trenerem, bo gdzieś tam oglądałem, starałem się oglądać właśnie jego mecze, to właśnie to stosował i to było widać. I to jest fajne na pewno. Dużo takiej ciekawej wiedzy, siedziałem,
trochę,
malowałem,
trochę się otwierają oczy, tak?
Tak, no ja po tej konferencji odwrócił mi się całkowicie mój model gry, wszystko praktycznie.
Nie wiem, czy dobrze.
No właśnie, ale to jest takie coś, że nie jest. To też zależy od możliwości drużyny, którą się ma i zawodników, nie? Niestety niektórych rzeczy nie można po prostu przełożyć, albo nie można, albo można, ale potrzeba dużo więcej czasu. A czasami w piłce seniorskiej wynik i ten czas jest bardzo krótki i trzeba zrobić, uprościć do takiego stopnia, żeby po prostu zrobić na przykład utrzymanie.
No właśnie, bo czasami prezes ma miękki spust i po prostu po dwóch, trzech porażkach zmienia trenera, bo uważa, że to nie działa.
Wracając właśnie jeszcze do prezesa, to ja się cieszę, że mam prezesa po swojej stronie i mam naprawdę jako trener wielki komfort pracy, naprawdę, bo wiemy, jak to wygląda.
To trener się szkoli, a co w tym czasie robi zespół? Gry w Słupsk?
Gry w Słupsk dostał już, zawodnicy nasi dostali już rozpiski, w tym momencie pracują.
A teraz mieli wolne, czy
mieli
trenowali wolne, we własnym zakresie, jak to wygląda?
Mieli wolne 3 tygodnie, 2,5 tygodnia wolnego.
To dużo.
No, ale to jest taki, bo najdłuższa ich przerwa, bo latem mają tylko 2 tygodnie.
Okay.
Z 2,5-3 tygodnie wolnego dostali, a teraz już pracują na siłowni, górne partie ciała, bo tutaj wiadomo, gdzieś to jest ten moment, kiedy można tej masy troszeczkę nabrać.
No i święta przy okazji.
Też można nabrać. Dokładnie, tak, to też przy okazji. I później wchodzą po świętach, dostaną rozpiskę w trening biegowy już. No i od 7 stycznia zaczynamy już trening stricte piłkarski.
A co się zmieniło, jeżeli chodzi o skład? Bo prezes zapowiadał, że będą korekty, będą zmiany, bo trzeba pewne rzeczy poprawić. Między innymi napastnik był tam, zdaje się, na topie listy do pozyskania. Coś się zmieniło?
Z tego, co pamiętam, to pan Mirek, prezes, u ciebie powiedział, że wyciągnie napastnika spod ziemi.
No właśnie.
No i to... możemy zdradzić, już wczoraj jeszcze do niego zadzwoniłem się upewnić, ale już na Facebooku widziałem, że już latają informacje. Dwa transfery oficjalnie mogę potwierdzić, że Eryk Sobków i Sebastian Muraski przechodzą do nas.
Powiedzmy coś więcej o tych zawodnikach, bo nie wszyscy kojarzą.
Sebastian Muraski jest to środkowy obrońca, który grał, jeden i drugi grał teraz we Flocie Świnoujście, ale wiadomo, tam problemy finansowe tej drużyny spowodowały to, że mogli rozwiązać kontrakty. Sebastian jest środkowym obrońcą, ma za sobą 8 występów w Ekstraklasie, bodajże w Pogoni Szczecin, i 109 występów na poziomie drugiej ligi. Tak więc wydaje mi się, że to jest bardzo duże doświadczenie. Widzimy, jak Mosiejko przełożył swoje doświadczenie na nasz zespół i na innych zawodników. To tutaj też przychodzi do nas zawodnik, który gdzieś pomoże nam na pewno tym swoim doświadczeniem. Ciężko powiedzieć doświadczeniem, bo ma 30 lat, tak więc to jeszcze jest, ma wiele lat grania przed nim. Jest. Jeżeli grał na poziomie drugiej ligi, zagra ktoś 109 występów, albo ktoś zagra 8 występów w Ekstraklasie, no to myślę, że to jest zawodnik,
który... 109, no to jest 3 sezony?
Naprawdę, no to jest nawet 4. No. Tak więc to jest dużo, jeszcze ma występy w pierwszej lidze, tak? Tylko że już tego nie pamiętam, ale to nie jest jakaś tam duża liczba. W tym sezonie strzelił jako obrońca 2 bramki i grał od deski do deski w naszym meczu, był nie do przejścia. Nie przegrał, bo jeszcze analizowałem sobie mecz przez całym razem. Nie przegrał żadnego pojedynku z naszymi zawodnikami. Co do Eryka Sobków, to zawodnik, który w tym momencie ma 4 bramki, tylko że te 4 bramki strzelił na tym początkowym etapie. Później wiadomo, jak są problemy finansowe, no to ciężko się przychodzi do pracy, jak przez 2 miesiące na przykład ktoś ci nie płaci. To ciężko jest pewnie się zmotywować w jakiś sposób. On ma 27 lat, czyli myślę, że jest w idealnym wieku, ale przemawiają też, dlaczego, bo praktycznie ma jedną bramkę więcej od Damiana Wojdy, ale tutaj te statystyki z poprzednich lat, czyli gra w drugiej lidze, bardzo dużo występów, 27 bramek, to jest dużo na drugą ligę, gdzie wiemy, jak trzecia liga jest, jaki przeskok jest między czwartą a trzecią, no to między trzecią a drugą też jest ten pewnie przeskok. I jeżeli on, zawodnik strzela tam 27 bodajże albo 23 bramki, no to jednak jest to zawodnik, który na pewno potrafi strzelać.
W sezonie?
Nie, w całym tam nie.
W sezonie to by poszedł chyba wyżej.
Tak, nie, to jest chyba w 60, nie chcę skłamać, ale...
Dwa sezony tam.
No dwa, trzy sezony, bo on też jest nie tylko napastnikiem, ale też może grać na pozycji skrzydłowego. No ale to liczby przemawiają i też w naszym meczu to był ten zawodnik, który wywalczył rzut wolny na Josefie i strzelił na bramkę z rzutu wolnego wtedy z Flota Świnoujście.
Skaleczył, zawodnik. Znaczy.
No tak, no teraz mam nadzieję, że to słucha i strzeli nam kilkanaście bramek, a zwłaszcza z Flotą.
Dobrze, a te kontrakty są, rozumiem, już podpisane, tak? Jesteście już
tak,
dogadani?
Tak, jesteśmy już, kontrakty są z zawodnikami podpisane. Jest to też dwóch zawodników, którzy grali w reprezentacji Polski U19 i U18, czyli mają za sobą przeszłość reprezentacyjną z dużym potencjałem. Wartość ich rynkowa to było 150, w najwyższym momencie 150 tysięcy euro i 100 tysięcy euro.
Czyli stawiacie na jakość.
W tym momencie idziemy na jakość, nie na ilość, tak jak było latem. Czy będą jeszcze jakieś transfery, to się okaże, bo wiadomo, że budżet nie jest z gumy, żeby przyszło dwóch zawodników na tym poziomie, 5 musi odejść.
No i właśnie, odchodzą, czy jeszcze nie zdecydowaliście, kto odejdzie?
Znaczy, to nie, tak naprawdę teraz ten okres jest taki troszeczkę martwy, w sensie są święta i nie wiem, czy zawodnicy, na pewno zawodnicy...
W styczniu
rusza okienko, od 1 stycznia, myślę, od 2 stycznia się wszystko zacznie. Czy będą mieli propozycje nasi zawodnicy, też tego nie wiemy. Na tą chwilę, co wiem, to nie. Chcą zostać z nami. A co do zawodników, to na pewno będziemy mieli spotkanie z prezesem, ze sztabem szkoleniowym i podejmiemy jakieś decyzje. Wiemy już, że Aleks Hendryk po prostu już oficjalnie ogłosił zakończenie kariery, no tutaj...
Kontuzję?
Tak, dla mnie, ja mu powiedziałem, że ma zielone światło, że zawsze może wrócić, bo
tam zdaje się, było coś z kolanem, tak?
Teraz z kostką też, no miał tych dużo...
Młody zawodnik.
No niesamowity potencjał, tak jak mówię, no ja mu bardzo dziękuję, bo pomógł nam i dla mnie ma zawsze zielone światło, żeby wrócić, ale w tym momencie też go rozumiem, bo też ma swoje prywatne życie i chce się na nim skupić, szanuję tą decyzję i...
Szkoda, bo tam on młody zawodnik.
24 lata, no to jest młody chłopak, no tak więc tutaj to jedno. No i tutaj gdzieś też jestem po rozmowie z Maciejem Mieszczykowskim, który powiedział mi po prostu, że nie jest w stanie połączyć pracy z trzecią ligą. Wiadomo, w czwartej lidze, nawet bez treningu, w mieciu wchodzi, strzela bramkę. Tutaj jak nie trenujesz, no to jest bardzo ciężko fizycznie przetrwać mecz. Dwa, z szacunku do kolegów, którzy pracują ciężko, jest możliwość, żeby go zabrać po prostu na mecz. I też to tym bardziej, że urodziło mu się teraz dziecko, ma swoje, wiemy jak każdy z nas to przechodził, ma swoje też nieprzespane noce. I też fajnie, że szczerze mi to powiedział, po prostu, że nie
dojrzale
jest...
Dojrzale podszedł do sprawy.
Tak, że nie jest... Ale to też ja mówię, cały czas czekam, bo dla mnie powiedziałem, że chciałbym, żebyś został. Przemyśl to, masz czas jeszcze do stycznia i...
No bo to taki, on taki zawodnikiem jest, jak ja go kojarzę, że on potrafił wejść w 80 minucie i po prostu zmienić wynik.
No tak, to jest, no, to jest taki joker.
Manosa. No.
Manosa, potrafi strzelać bramki. Tutaj no, mówię, w troszeczkę mniej minut, ale to też przez to było spowodowane no, wyjazdami na poligon, no, praca i nie żyje tylko z piłki, ja to rozumiem i też szanuję tą decyzję, a co będzie 1 stycznia z innymi zawodnikami, to tak naprawdę jeszcze się okaże.
Zobaczymy. Niezależnie od tego, jaki to będzie skład, to macie już przygotowanych, zdaje się, tam trochę gier kontrolnych, bo dopiero liga rusza w marcu. Jak to będzie wyglądało?
9 meczów kontrolnych.
Sporo.
Sporo, no bo to jest ten okres przygotowawczy dużo dłuższy, 2 miesiące trwa. Tak więc możemy więcej rzeczy, mamy więcej czasu na przetestowanie różnych ustawień, różnych założeń. Gdzieś w wakacje więcej czasu spędziliśmy na obronie, bo to wiadomo, zaczyna się budowanie zespołu od obrony. W tym okresie przygotowawczym będziemy więcej pracowali nad ofensywą, na którą mieliśmy małe problemy, zwłaszcza z tą finalizacją. Co do meczów kontrolnych, no to myślę, że 2 mecze przede wszystkim z Świtem Szczecin i Chojnicianką Chojnice, drużyny z drugiej ligi. Myślę, że to fajna gratka dla kibiców i dla nas przede wszystkim, dla mnie jako trenera i zawodników, na sprawdzenie się na tym poziomie wyższym.
Czego ty jako trener oczekujesz od zawodników, żeby... Bo rozumiem, że w styczniu zaczynacie przygotowania już takie na ostro, zespołowo, nie tam, że indywidualnie biegamy, czy chodzimy na siłownię. Czego ty oczekujesz od zawodników na poziomie trzeciej ligi? No bo tak jak słusznie podkreśliłeś, to jest jeszcze półamatorskie granie, bo łączy się życie prywatne i pracę gdzieś tam 8, czasami dłuższą, więcej godzin się spędza w pracy z graniem w piłkę, nie chcę powiedzieć kopaniem, bo to by było obraźliwe, bo to są po prostu ludzie, którzy też poświęcają swój czas i często, no czas po prostu prywatny, kosztem rodziny to się odbywa, nie kryjmy tego. Oni muszą przyjść przygotowani, czy będziesz oczekiwał takiego jakiegoś przynajmniej startowego poziomu wydolności i możliwości, czy liczysz się z tym, że od stycznia to w zasadzie te przygotowania będą takie no prawie, nie powiem, że od zera, no ale jakiegoś takiego minimalnego poziomu?
To kurczę, no jak to odpowiedzieć na to pytanie, żeby szczerze? No okej, okay, no to przede wszystkim też ta liga jest troszeczkę nierówna pod względem właśnie tych traktowania piłki nożnej jako zawód i zawodostwo, bo jest część drużyn, większość drużyn, gdzie zawodnicy żyją tylko z piłki. Mhm. I tam na pewno w okresie przygotowawczym trenują pewnie 2 razy dziennie.
No ale ty masz swoją rzeczywistość.
Ja mam swoją i tutaj wiem o tym, też muszę być nie tylko trenerem, ale również człowiekiem i wiem o tym, że mają też swoje problemy. I mogę przymknąć oko, bo to jest normalne, jak ktoś ma rodzinę i musi poświęcić czas, żeby włożyć, w cudzysłowie, coś do garka i musi pracować, ale ten okres jest tak długi, że nie przyjmę wytłumaczenia, że zawodnik przyjdzie mi nieprzygotowany do startu. Jeżeli przyjdzie nieprzygotowany, nie będzie grał. Po prostu nie będzie grał, a nawet może być tak, że się pożegnam z nim po tygodniu pracy. Z tego, co już gdzieś tam w głowie ułożony ma mikrocykl, mamy jeden taki test wydolnościowy, który pokaże mi od razu, da mi odpowiedź, kto jak przepracował ten okres.
Czyli kto tylko siedział, a kto poświęcił czas, żeby tam codziennie tak, wieczorem przetruchtać 40 minut na przykład, czy 30.
Dokładnie, już przez 2 lata tutaj już kilku zawodników nie przetrwało tego. Już nie będę mówić, co czasami się działo, ale były to mało fajne sceny. To było widać, że po prostu zawodnik nie robił nic.
No bo to też chyba z szacunku do kolegów zespołu do i kolegów do swojego zespołu. Ciała chyba można sobie zrobić jakieś trochę przerwy, żeby odpocząć. Tak. To nawet jest chyba dobre dla organizmu, ale na tym poziomie, żeby grać, no to jednak trzeba o siebie dbać.
Dokładnie, tym bardziej, że jeszcze biorą za to mimo wszystko, pieniądze i godzą się na to, tak? Więc to też nie jest tak, że oni za darmo to robią. No to trzeba...
No jest w tym pasja na pewno, no bo bez pasji tak. Nie ma sportu, ale z drugiej strony jest też trochę pieniędzy.
Dokładnie. I jeszcze no ten dla mnie, tak jak tutaj pan powiedział, szacunek do zespołu, do swoich kolegów. Gdzieś tam fajny film właśnie widziałem z koszykówki na treningu już gdzieś tam... Że zawodnicy dobiegają do linii i tam jeden dobiegnie do białej linii, drugi przed linią, trzeci jeszcze bardziej przed linią i ta linia pokazuje szacunek, jaki masz do samego siebie i do kolegów.
Do kolegów, tak. Czy trenujesz na maksa, czy jednak?
Dokładnie. I tutaj później wiadomo, każdy chce grać. Każdy chce grać, ale co zrobiłeś więcej niż twój kolega? Ja wystawię najlepszą jedenastkę. Jeżeli nie będziesz gotowy, nie będziesz grał.
Pewnie się spotkamy jeszcze przed startem ligi, ale cel... Jaki jest na tę rundę wiosenną?
Wygrać każdy kolejny mecz.
Tylko tyle? A ten cel końcowy sam się zbuduje na tym, rozumiem, tak?
No tak, bo jak powiem, że będę walczył o awans, to wszyscy mnie wyśmieją, a bym tak powiedział. Wymagam od swoich chłopaków przede wszystkim odwagi i dominacji w każdym meczu. Bez różnicy, czy gram z pierwszym, czy z ostatnim miejscem. Chcę, żeby byli odważni, żebyśmy dominowali. I po prostu dla mnie też jako trenera jest cel awans do drugiej ligi. Tak jak powiedziałem, nie chcemy tutaj być wiecznie w tej trzeciej lidze. No wiadomo, że teraz bliżej jest tam do walki o utrzymanie, chociaż nie lubię używać tego słowa, ale tak jak zobaczymy, że 4 punktów brakuje nam do spadku, tak samo gdzieś tam 4 brakuje nam punktów do 6, 5 miejsca. Ta liga jest tak wyrównana, że będziemy się skupiać po prostu krok po kroku, mecz po meczu, będziemy każdy mecz chcieli wygrać. Będziemy na pewno walczyć o zwycięstwo w każdym meczu.
A cały zestaw z jesieni przystąpi do rywalizacji w trzeciej lidze? Bo tam były jakieś wątpliwości co do Winiety Wolin, zdaje się.
Z tego co wiem, to raczej tak.
Raczej tak.
Dużo jest takich, widzę z takich zabiegów, że naobiecują drużyny latem,
a
później przestają płacić, ale nazbierają punktów. Zagrają młodzieżowcami w Pro Junior. Myślę, że tutaj też PZPN powinien się tym, bo to jest trochę słabe. Moim zdaniem jest to niefajne takich drużyn jak my, którzy gdzieś tam staramy się spełniać te wymogi finansowe, żeby to było po prostu fair wobec wszystkich. A tutaj gdzieś teraz nałapali punktów, no ale to nie mój problem.
Zupełnie osobna dyskusja pewnie.
U nas prezes ma wszystko tak poukładane, że nie musimy się o tym martwić.
Wszystkiego dobrego na święta życzę. Mam nadzieję, że początek tej nowej rundy będzie dla was bardzo korzystny i w dobrych nastrojach będziemy się wiosną widywać i latem na stadionie Przyzielonej nie tylko. Dziękuję bardzo. Krzysztof Miller, trener Gryfa Słupska.
Bardzo dziękuję i wesołych świąt.
Sport w Słupsku i nie tylko.